PQA, A-level examination in Polish, Paper 3, Listening Test. June 2024. Section A. Question 1.
Europejski Zielony Ład.
Europejski Zielony Ład to program, który od 2019 roku jest jednym z najważniejszych elementów polityki Unii Europejskiej. Zgodnie z nim kraje zrzeszone w Unii zobowiązują się do stopniowego przekształcania swoich gospodarek tak, aby nie niszczyły środowiska naturalnego. W skali całego globu jest to chyba podejście dość niespotykane.
Zdecydowanie. Ani w Ameryce, ani w Chinach nie ma tak wielkiej presji ekologicznej, jak na naszym kontynencie.
W Polsce funkcjonuje wiele interpretacji Zielonego Ładu. Trochę się go boimy.
Tak, i wynika to ze złożoności polityki i strategii Zielonego Ładu. Dotyka ona różnych grup społecznych i zawodowych, praktycznie każdej dziedziny gospodarki. Powinniśmy zrozumieć, że nie ma od niej odwrotu i w przyszłości każdy z nas z tych zmian skorzysta.
Obecnie jest to jednak poważny problem. Nasza gospodarka jest przecież w dużym stopniu oparta na węglu.
To prawda. Odejście od niego pociągnie za sobą zamykanie kopalń i w związku z tym dla wielu górników konieczność zmiany zawodu. Będzie to również oznaczać przemiany w każdej gałęzi polskiej gospodarki.
Czego należy oczekiwać w związku z Europejskim Zielonym Ładem w najbliższych latach?
Jest to strategia perspektywiczna. Wymagać będzie nie tylko zmiany dotychczasowego myślenia o rzeczywistości, ale też stylu życia i większego otwarcia na świat.
Kraje rozwinięte inwestują ogromne pieniądze w prace badawczo-rozwojowe nad zielonymi technologiami. Na tym polu nie mamy szansy konkurować. Co nam zatem pozostaje?
Wbrew pozorom dużo. Dobrym przykładem jest przemysł samochodowy. Nie projektujemy aut, ale wiele polskich firm wyspecjalizowało się w produkcji na przykład części zamiennych czy elementów składowych samochodów, jak chociażby poduszek powietrznych czy foteli. I w tych dziedzinach nie mamy sobie równych. Takich obszarów jest w gospodarce wiele.
Question 2.
Narodziny nowej tradycji. Czym różni się Festiwal Muzyki Folkowej Nowa Tradycja od dużej liczby innych festiwali muzyki ludowej, jakie odbywają się co roku na terenie całego kraju?
Wyjaśnijmy sobie na początku, że muzyka folkowa to nie jest to samo co muzyka ludowa. Muzyka ludowa tworzona była przez anonimowych twórców i przekazywana tradycją ustną z pokolenia na pokolenie. Jest ciągle żywa i uprawiana na wsi. Związana jest z codziennym życiem ludzi, obyczajami, pracą czy obrzędami. Każdy region może pochwalić się swoim własnym, charakterystycznym brzmieniem. Muzyka folkowa zaś to rodzaj muzyki współczesnej, która z ludowej czerpie inspirację.
Nowa tradycja to festiwal dość wyjątkowy. Na czym ta wyjątkowość polega?
Organizuje go od 1998 roku Polskie Radio. Koncerty odbywają się co roku w maju w studiu koncertowym Polskiego Radia. Celem festiwalu jest promocja muzyki wywodzącej się z tradycji, ale opracowanej już we współczesnej formie. Obok koncertów gwiazd muzyki folk odbywa się też koncert pod nazwą Muzyka Źródeł, gdzie występują autentyczni wiejscy mistrzowie instrumentów i śpiewu ludowego.
Co jest charakterystyczne dla polskiej muzyki folkowej?
Polscy muzycy folkowi często świadomie rezygnują ze stosowania gwary, która w ich przekonaniu czyni utwory niezrozumiałymi dla współczesnego odbiorcy. Jeśli chodzi o instrumentację, nie ograniczają się do używania wyłącznie instrumentów ludowych. Mieszają je z instrumentami używanymi powszechnie w muzyce rozrywkowej i klasycznej, a także elektronicznej.
Question 3.
Za co kochamy prenumeraty?
Czy subskrypcja to jest wynalazek naszych czasów?
Pewnie pana zaskoczę, ale już w XVII wieku można było zaprenumerować książkę. I nie tylko, ale też na przykład wykłady edukacyjne, a nawet program ubezpieczeń. W drugiej dekadzie XXI wieku obserwujemy ogromny rozwój tego typu usług. Umożliwiła to postępująca cyfryzacja, mocno przyspieszona przez pandemię. Poszerzyła się niezwykle oferta usług cyfrowych, począwszy od prasy, radia i telewizji, po motoryzację i gastronomię.
Dlaczego sięgamy po usługi cyfrowe?
Najważniejszym motywem skłaniającym Polaków do zakupu subskrypcji cyfrowych jest brak natarczywych i agresywnych reklam. Subskrybent może w spokoju oddawać się przyjemności słuchania swojej ulubionej audycji czy zagłębić się w lekturze ciekawego i długiego tekstu. Drugim ważnym powodem jest wysoka jakość podawanych treści. Każdy wydawca zdaje sobie sprawę z tego, że musi być wiarygodny. Kolejnym powodem jest wygoda korzystania z subskrypcji. Wszystko mamy w jednym miejscu. Nie mówiąc o tym, że oszczędzamy sobie czas i nerwy w poszukiwaniu interesujących nas informacji.
Czy subskrypcje, które przecież nie są tanie, są tylko dla ludzi bardziej zamożnych?
Oczywiście, że nie. Świadomi praw rynku wydawcy muszą przyciągnąć jak najszersze grono odbiorców. Gazety specjalizujące się na przykład w polityce i ekonomii tworzą działy zajmujące się edukacją, nauką, rozrywką. Tym wszystkim, co może zainteresować przeciętnego zjadacza chleba. Często zamieszczają też konkursy, w których można wygrać atrakcyjne nagrody.
Question 4.
Z ziemi obcej do Polski. Twoja historia, Marku, wydaje mi się dość typowa dla twojego pokolenia i środowiska. Czy możesz nam ją opowiedzieć?
Po skończeniu szkoły gastronomicznej nie miałem szansy na pracę w zawodzie. Z pracy na gospodarstwie też nie dało się wyżyć. Ojczym był marnym gospodarzem. Nie dbał o ziemię. A tak w ogóle to nie dało się z nim dogadać. Pomyślałem, że nie ma tu dla mnie miejsca i wyjechałem do Anglii. Robiłem różne rzeczy. Tak naprawdę brałem każdą pracę, która mi wpadła w ręce. Starałem się zarobić jak najwięcej. Moje życie ograniczało się tylko do ciężkiej pracy od rana do wieczora, żadnych rozrywek ani wydawania pieniędzy, bo chciałem jak najwięcej oszczędzić. Po kilkunastu latach miałem już jednak dość. No i chciałem ułożyć sobie jakoś życie, założyć rodzinę. Postanowiłem, że trzeba wracać.
Czy podejmując decyzję o powrocie, miałeś jakiś plan na to, co będziesz robił w Polsce?
Nie miałem specjalnego planu. Wróciłem do rodzinnego domu, który od wielu lat stał pusty. Pierwsze, co zrobiłem, to wyremontowałem go, bo był w bardzo złym stanie. Potem przyszedł mi do głowy pomysł, by rozbudować go i wynajmować ludziom na wakacje. To teraz takie modne – agroturystyka. Nasza okolica jest bardzo piękna, ale raczej mało odwiedzana. Było to więc pewne ryzyko, ale ja się nie bałem. Odkąd wróciłem z Anglii, to inaczej patrzę na świat. Mam wciąż nowe pomysły na to, jak rozwijać swoje gospodarstwo. W Polsce sprawdziło się to, czego doświadczyłem na emigracji, czyli że dzięki pomysłowości i ciężkiej pracy można się czegoś dorobić.
Section C. Question 6.
Ideał polskiej kobiety matki.
Matka Polka to stereotyp, który kształtował polskie kobiety przez blisko dwa wieki. Czy we współczesnej Polsce on nadal funkcjonuje?
Niewątpliwie tak. Bierze się to stąd, że Polska jest wciąż w dużej mierze społeczeństwem patriarchalnym, opartym na tradycyjnym podziale ról społecznych. Kobieta ma przede wszystkim być żoną i matką.
Czy ty czujesz się matką Polką?
Ja nie. Ale o mojej mamie myślę jako o takiej typowej matce Polce okresu PRL-u. Pracowała zawodowo, jak większość kobiet jej pokolenia. Gdy poznała tatę, zrezygnowała ze studiów medycznych i wybrała zawód nauczycielki, bo pozwalał łatwiej pogodzić pracę zawodową z opieką nad czwórką dzieci. Prowadziła dom, co w tamtych czasach, w warunkach ciągłego braku podstawowych towarów na rynku, nie było łatwe. To ona robiła zakupy i wystawała w tych gigantycznych kolejkach. Nie wiem, jak to robiła, ale jak przychodziliśmy ze szkoły, to obiad był gotowy. A przecież też pracowała. Była wiecznie zmęczona. Mieliśmy poczucie, że mama poświęca się dla nas.
Mam wrażenie, że dzisiejszym matkom Polkom też nie jest łatwo.
Tak, potwierdza to lektura wypowiedzi kobiet na licznych forach dyskusyjnych. Co prawda są bardziej wyemancypowane od swoich matek i babć, ale dawny ideał jest obecny w oczekiwaniach społecznych. Chcą być troskliwymi matkami i żonami, perfekcyjnymi paniami domu. Jednocześnie chcą się realizować zawodowo. Do tego wszystkiego być piękne i zadbane, bo czują presję wszechobecnego w mediach ideału. Jest to paradoksalnie koszt wolności i emancypacji, o jaką walczyły.
End of recording.